Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam na razie, bowiem słuchaczy Radia Maria będziemy witać po 21.40. Naszym gościem jest pan poseł, kiedyś minister Antoni Macierewicz. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich.
Przypomnę tylko dla porządku, słuchajcie. Pan poseł jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Katastrofy Smoleńskiej, bo chyba już wszyscy prawdziwi Polacy, że tak powiem, wiedzą, co znaczy ten zespół, czym się zajmuje. No i temat dzisiejszy, można powiedzieć, bardzo konkretnie ujęty. Odpowiedzialni za tragedię smoleńską. Panie pośle, tak się zastanawiałem, od czego byśmy mogli zacząć, jak o czym rozmawiać, jakaś taka, prawda, taka baza wyjściowa, no ale po prostu trzeba pewnie stworzyć, i pan ją stworzy, listę odpowiedzialnych konkretnie za tę tragedię, bo myślę, że do tego zmierzamy, prawda?
No, taką listę ci ludzie sami stworzyli, podejmując takie, a nie inne działania, prawda? Mówimy tutaj przede wszystkim o ludziach najbliższych pana premiera Donalda Tuska, o samym premierze Donaldzie Tusku, o panu Radosławie Sikorskim, o ministrze, byłym ministrze Bogdanie Klichu, o ministrze Jerzym Millerze, no i przede wszystkim o tej osobie, która im wszystkim zapewniała, tak powiem, obsługę, która gwarantowała im, że te wszystkie działania, które podejmą, będą realizowane, zostaną wprowadzone w życie, czyli panu ministrze Tomaszu Arabskim, szefie kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów. Ale jakby mowa o liście jest efektem, jest konsekwencją, jak powiedziałem, ich działań. My jesteśmy w bardzo szczególnej teraz sytuacji. Blisko tydzień temu zostało umorzony tak zwany wątek cywilny śledztwa smoleńskiego. Niecały na szczęście, dlatego że problematyka związana z zawiadomieniem o przestępstwie, które zespół parlamentarny wystosował wobec pana ministra Jerzego Millera w związku z działalnością Biura Ochrony Rządu, został wyłączony do osobnego postępowania i toczy się. Prokuratura w tamtej sprawie uznała nasze racje, postawiła zarzuty panu Bielawnemu, niestety jak na razie tylko panu Bielawnemu, jest problem pana generała Janickiego, no i bada postawienie zarzutów panu ministrowi Jerzemu Millerowi jako nadzorującemu pracę Biura Ochrony Rządu i jako osoby, która w ustawie o Biurze Ochrony Rządu została wskazana przez ustawodawcę jako ten, który jest zobowiązany do wyznaczania zakresu ochrony prezydenta Rzeczypospolitej. Tu może dwa słowa, żebyście państwo się orientowali. W Polsce jest taki system, zgodnie z którym wszystkie narzędzia związane z ochroną prezydenta, z podróżami prezydenta, ale także z polityką międzynarodową, jaką ma prawo prowadzić prezydent, są w rękach rządu. No, taka dziwna historia. Z jednej strony prezydent uasabia Rzeczpospolitą, prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, prezydent ma prawo prowadzić politykę zagraniczną, ale faktyczne instytucje i narzędzia do tego ma w rękach rząd.
Czyli MSZ,
czyli premier... w tym wypadku pan premier Donald Tusk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej. Te agendy mają rzeczywiste narzędzia. Stąd w wypadku Biura Ochrony Rządu cała ochrona na przykład prezydenta jest w rękach ministra, który tym nadzoruje, czyli pana ministra Millera. I to on formułuje i wytycza każdorazowo, w jakim zakresie prezydent będzie chroniony. No, mówiąc krótko, jeżeli na przykład pan minister Jerzy Miller dowiaduje się, że następnego dnia pan prezydent pójdzie do filharmonii, to on wtedy wyznacza szefowi Biura Ochrony Rządu
czy prezydent
będzie chroniony, że tak powiem, w całej filharmonii, czy tylko w loży, w której będzie siedział i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście to sprowadzam do pewnych szczegółów, ale na tym polega uprawnienie, ale i obowiązek pana ministra Jerzego Millera. W związku z tym to on miał obowiązek zdecydować, że na lotnisku w Siewiernym będzie pan prezydent chroniony, czy też miał czelność powiedzieć nie będzie tam chroniony.
Albo że będą limuzyny polskie, albo, prawda? Że nie będzie.
No tak. Prawda? W tym wypadku, jak wiadomo, pan prezydent nie był chroniony, nawet to lotnisko nie było sprawdzone. Za to odpowiadać musi karnie pan Jerzy Miller, który zresztą dzisiaj przysłał na posiedzenie zespołu takie zawiadomienie, że niestety nie będzie mógł przyjść i wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia, i nie będzie się bronił, ponieważ tak się złożyło, jest teraz wojewodą małopolskim i nie ma na to niestety czasu.
Natomiast dopowiedzmy, przepraszam,
do wiadomości.
Się przypomniało, że w 2007 roku, kiedy była przygotowana wizyta pana prezydenta właśnie w Katyniu, to został przedłużony pas na lotnisku w Smoleńsku.
Ale oczywiście.
Była grupa specjalna BOR-u wcześniej na...
Ale oczywiście była grupa BOR-u, sprawdzała to lotnisko, sprawdzała, kto będzie sprowadzał samolot na ziemię. No wszystko było zrobione tak, jak być
trzeba.
Rzeczywiście powinno. Ale ten wątek właśnie na dowody, jakie przedstawiliśmy prokuraturze, jest nadal prowadzony. Za to pozostałe zostały cywilne, związane z działaniem osób niewojskowych, tylko cywilnych, zostało umorzone. I zostało umorzone w tak, z jednej strony sprytny sposób, choć naprawdę moim zdaniem i bezprawny, i świadczący o złej woli prokuratorów, że nie można się od tego odwołać. Dlaczego? Dlatego, że prokuratorzy nie uznali, wyobraźcie sobie państwo, nie uznali, by w tej sprawie związanej z przygotowaniami rodziny tych, którzy tam zginęli, były osobami pokrzywdzonymi.
Czyli kto był pokrzywdzony?
Uznali, że nie ma pokrzywdzonych. Nie istnieją pokrzywdzeni. Jak nie ma pokrzywdzonych, to nikt nie może zaskarżyć takiej decyzji, więc jest ona prawomocna z chwilą podjęcia. No ale jak wiadomo, każdy kij ma dwa końce, a nie jeden, tylko jak się wydaje temu, kto używa kija, najczęściej jak jest jeszcze niedoświadczony, i ten też ma dwa końce.
Czyli drugim końcem jest?
Tym drugim końcem jest to, że wszystkie akta tej sprawy są jawne. I są publicznie dostępne. Dlatego, że ustawa, kodeks postępowania karnego, który nakłada tajemnicę na akta, nakłada je tylko i wyłącznie w trakcie prowadzenia postępowania śledczego. W trakcie śledztwa nie wolno ujawniać informacji, nie tylko akt, ale nawet w ogóle żadnej informacji, z toczącego się postępowania. Z chwilą, kiedy ono się przestało toczyć, a z punktu widzenia prokuratury ono się przestało toczyć, bo jest prawomocne, one są publicznie dostępne. I właśnie dlatego mogę dzisiaj państwu o tych aktach opowiedzieć, bo one są same w sobie wielkim materiałem oskarżającym pana Donalda Tuska i jego kolegów.
Czyli opowiadamy o aktach, czy już wpisujemy jakieś nazwiska? Jerzy Miller, mogę wpisać, tak?
No, złożymy dokładnie jutro, mam je dzisiaj, mogę państwu pokazać, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To jest to zawiadomienie. Ono jeszcze koledzy zespołu jeszcze je czytają. Nie wiem, w jaki sposób może ojciec by mógł to pokazać, prawda?
Tak to będzie wyglądało, jeżeli tak można.
Tak, to jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana, jak państwo widzicie, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Jerzego Millera, Bogdana Klicha i Tomasza Arabskiego, którzy działając jako prezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych, szef kancelarii, minister obrony narodowej, popełnili czyny, które kwalifikują ich działanie z artykułu 231, czyli niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień, oraz artykułu 179, proszę bardzo, żebym się nie pomylił.
Działając zgodnie z artykułem...
129, czyli kto, będąc uprawniony do reprezentowania Rzeczpospolitej, wchodzi w porozumienie z przedstawicielem obcego mocarstwa, obcego państwa, na szkodę Rzeczpospolitej, ten podlega karze więzienia do lat 10. I takie właśnie działanie zostało wykazane w tym materiale dowodowym, czyli przede wszystkim w zeznaniach świadków, których wysłuchała prokuratura, i to właśnie dzisiaj państwu zaprezentujemy, tak jak zaprezentowaliśmy dzisiaj rano w Sejmie, pokazując kolejne zeznania pana Donalda Tuska, pana Tomasza Arabskiego, ich urzędników, wskazujące na to, że doprowadzili do zagrożenia bezpieczeństwa życia, a w efekcie do śmierci polskiego prezydenta i śmierci towarzyszących im osób najwyższych w polskiej elicie państwowej.
No i dostępność do tych akt, które pan poseł, pan minister mówi, że będzie teraz, no, czyli co, będzie można to opublikować, czytać.
Tak, oczywiście, prawda? One nie są w żaden sposób chronione kodeksem postępowania karnego. One
pan poseł
mogą
widział?
Być,
tak.
One mogą być przecież... dostępne. Tak, tak. Ja się z nimi zapoznałem, być może nie ze wszystkimi, ale z bardzo dużą częścią i na podstawie właśnie tych akt powstał ten to zawiadomienie o przestępstwie. Ono mówi o konkretnych działaniach wynikających z zeznań. To nie jest tak, że my coś domniemujemy, że my sobie coś wyobrażamy, że my tak sądzimy, bo ktoś na przykład nie lubi pana Donalda Tuska. Prawda? Albo ktoś nie lubi pana Klicha i w związku z tym uważa, że należy coś brzydkiego przeciwko niemu powiedzieć.
Czyli te akta były takim kropką nad i.
Te akta były dopowiedzeniem, dlatego, bo oczywiście ma ojciec rację. Nasze prace, które zaowocowały w zeszłym roku w opublikowaniu Białej Księgi Tragedii Smoleńskiej, już takie domniemania zawierały i takie podejrzenia co do tego, że ci ludzie popełnili przestępstwo, było dość powszechne, publiczne w społeczeństwie i także zespół parlamentarny miał szereg przesłanek, żeby tak sądzić. Teraz jednak dysponujemy dowodami, i to dowodami zebranymi przez prokuraturę.
Czyli tak, odpowiedzialni za tragedię smoleńską, mamy tutaj kontekst przygotowania, dopuszczenia w ogóle do tego, żeby ta wizyta tak przebiegała, tak była, no, sfuszerowana, źle przygotowana. Ale mamy jeszcze potem już katastrofę i teraz też błędy w dochodzeniu prawdy, prawda, zabezpieczaniu śladów.
Nie ma wątpliwości.
To też,
tak,
pan...
to nie ma wątpliwości, ale Rzecz tego nie obejmuje to zawiadomienie o przestępstwie.
To jest tylko przygotowanie.
To dotyczy tylko przygotowań, choć oczywiście te przygotowania tak, a nie inaczej prowadzone, rzutowały na zachowanie się, zwłaszcza pana Donalda Tuska, ale także pozostałych urzędników, rzutowały na to, jak oni się zachowywali później. To zupełnie oczywiste, dlatego, bo tutaj chcę sprostować, ja rozumiem, że ojciec tak to formułuje, bo to się narzuca w normalnej sytuacji, tak by było, jak ojciec powiedział, że mamy do czynienia z jakimś błędem, fuszerką,
no tak się mówi, że brak...
jakimś nieporozumieniem,
zaniedbaniem.
Totalne, otóż ale... to, co się wyłania z tych akt, to zupełnie inny obraz. To jest obraz świadomego działania na szkodę prezydenta Rzeczypospolitej. W pełni świadomego działania. Dlatego mówimy o artykule 129. Dlatego, że to jest sytuacja, w której pan Donald Tusk i jego ministrowie, wspólnie działając na przykład z panem Putinem, świadomie dążyli do szkody, do działania na szkodę prezydenta. Jeżeli ojciec
bardzo
pozwoli,
proszę,
ja to przywołam...
Bo ja tych akt nie znam, więc tak,
tak
mówię.
Tak, ja rozumiem. Ja przywołam taki cytat, który z pana Arabskiego, który otwiera nasze zarzuty wobec niego. I to jest fragment jego zeznań, które złożył w przesłuchaniu w prokuraturze. I on mówi tak, że ewentualne, ja cytuję, przywołuję jego słowa dosłownie, expressis verbis, ewentualne uroczystości z udziałem dwóch premierów, Tuska i Putina w Katyniu, były równoległą koncepcją do organizacji przez stronę polską uroczystości w Katyniu z udziałem premiera i ewentualnie prezydenta Polski. Czyli krótko mówiąc, ci panowie na równi stawiali premiera Putina i jego interesy i jego ewentualną obecność i prezydenta Rzeczypospolitej i grali pewną grę równoległą. Rozmawiali z Putinem i rozmawiali z prezydentem Kaczyńskim. Obiecywali Putinowi, że dojdzie do tej wizyty i obiecywali prezydentowi Kaczyńskiemu. Takie było założenie wstępne tych negocjacji, które zaczęły się jeszcze w Sopocie. Pamiętamy, prawda, to słynne zdjęcie.
2009 rok, tak?
Tak.
Wrzesień.
No, jakoś. 31 sierpnia chyba, prawda?
Sierpnia.
Wrzesień i później wrzesień, tak. Westerplatte, 1 września. Pan Putin i pan Tusk rozmawiają na molo i rozmawiają właśnie już w tym kontekście. W kontekście, że prezydent Rzeczpospolitej będzie traktowany jako potencjalny wróg. A pan Putin będzie rozumiany, będzie traktowany jako potencjalny sojusznik. I tak rzeczywiście tak, i tak rzeczywiście się stało.
Dobrze, czyli idźmy chronologicznie. Jest ostatni dzień sierpnia, tutaj pierwsze te spotkania, potem
i podczas tych spotkań, jak się okazuje, jeśli można, tak, pozwolę sobie to przywołać, ponieważ oni zeznają na ten temat, podczas spotkania w Sopocie okazuje się, że już następuje porozumienie i panowie się porozumiewają, że dojdzie do takiej wizyty. I w tej sprawie zeznaje pan minister Tomasz Arabski 8 września 2011 roku w prokuraturze. Mówi tak: kwestia zbrodni katyńskiej została również poruszona przy okazji rozmowy premierów w Sopocie. Po tym spotkaniu minister Kremer, to był wiceminister spraw zagranicznych, zginął tragicznie właśnie w Smoleńsku, minister Kremer i dyrektor Bratkiewicz odbywali spotkania ze swoimi odpowiednikami ze strony rosyjskiej. To, co umówiono w Sopocie, przez nich było później
realizowane.
Strona polska dążyła, aby do spotkania premierów doszło przy okazji uroczystości w Katyniu, tym bardziej, iż w kwietniu odbywały się coroczne uroczystości związane z bronią katyńską. Więc nawet już termin był mniej więcej
zabukowany,
że chodzi o kwiecień, o ten moment, kiedy są centralne uroczystości. I to wszystko ustalono tak naprawdę w Sopocie. To wszystko...
Ale premier zeznał, chyba się nie mylę, że dowiedział się o wizycie pana prezydenta Kaczyńskiego z mediów.
No właśnie.
A 20... to mówił chyba 3 lutego.
3 lutego. No więc właśnie, zobaczcie państwo, jak się mają te zeznania pana Arabskiego, prawej ręki pana Donalda Tuska, człowieka, który realizował jego politykę, który właśnie rozdawał karty, jeżeli tak można powiedzieć,
uściślić wersję,
stanowiska samego Donalda Tuska, który mówi: a ja nic nie wiedziałem, nie słyszałem, dowiedziałem się o wszystkim dopiero 3 lutego, czyli pół roku później.
Bo w zawiadomieniu pan napisał, że tutaj Donald Tusk wiedział od 8 grudnia.
Do tego za chwileczkę wrócimy, ale przedtem jeszcze chciałem państwu przeczytać zeznanie pana, oświadczenie nawet, to już nie jest zeznanie, to jest oświadczenie pana ministra Pawła Grasia, który wtedy jeszcze nie był znany ze swojej roli jako sprzątający w Wilnie Niemca, prawda, tylko był rzecznikiem rządu, i on mówił tak: problem uroczystości w Katyniu był tematem rozmowy podczas spotkania w Sopocie. No wyobraźcie sobie państwo, pan premier o tym nie wie, a tutaj jego rzecznik mówi,
że w Sopocie,
tak, w Sopocie rozmawialiśmy i w Sopocie to było załatwione. Ustalenia z rozmowy telefonicznej z 3 lutego 2010 roku w ten właśnie sposób, poprzez zaproszenie premiera Tuska do Rosji przez premiera Putina, zmaterializowały się.
Chyba że w Sopocie tylko pan Graś rozmawiał.
No ale nie widzimy go na tym zdjęciu, może jest gdzieś z tyłu, nie widzimy go na zdjęciu. Rozmawiają jednak Putin, tak, ja wiem, ja też, Putin z panem Donaldem Tuskiem.
Dalej idziemy.
I dalej idziemy, i pan premier Donald Tusk tak mówi o swoich zamierzeniach w tej sprawie. Mówi: tak, rzeczywiście jest ta gra podwójna, rozmawiamy i z jednymi, i z drugimi, umówiliśmy się z Putinem i tak naprawdę, mówi Tusk, ja nie pamiętam, aby rozważany był scenariusz wspólnego udziału mojego i prezydenta Kaczyńskiego podczas uroczystości w Katyniu. Moją intencją było uniknięcie przede wszystkim jakichkolwiek nieporozumień z tytułu uczestnictwa najwyższych przedstawicieli władz polskich podczas uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Czyli krótko mówiąc, wyznaczyliśmy wprawdzie ludzi do rozmawiania z panem prezydentem, ale od początku wiedzieliśmy, że go nie zaprosimy. Od początku wiedzieliśmy, że go zepchniemy na bok, czyli ponieważ on przeszkadza, ponieważ nam chodziło o uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień.
Taka gra, żeby uśpić czujność pałacu i w ostatniej chwili nie da rady, prawda?
Właśnie tak to wyglądało. Tak to dokładnie wyglądało, ale w międzyczasie machina urzędnicza została uruchomiona i urzędnicy działali zgodnie z wytycznymi, a więc tak, jakby pan prezydent jednak miał jechać.
Miał jechać i wszystko miało być...
Było wszystko w porządku. I tutaj mamy zeznania konkretnie pana Jana Łazickiego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który mówi nam, że w październiku 2009 roku było spotkanie u dyrektora gabinetu politycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie był minister Przewoźnik, który podał informację, ale jednocześnie prosił prosił o dyskrecję, że z nieoficjalnych informacji wie, że w Katyniu ma dojść do spotkania premiera Putina i premiera Donalda Tuska. Potem powtarza to jeszcze raz to zeznanie, już teraz rozszerzając. Mówi, że także w styczniowych spotkaniach minister Kremer tym razem powiedział o rozmowach mających na celu spotkanie premiera Władimira Putina i premiera Donalda Tuska w Katyniu. I teraz dochodzimy do właśnie wydarzenia bardzo istotnego, mianowicie 8 grudnia 2009 roku pan prezydent Lech Kaczyński, zorientowawszy się, że jest prowadzona taka podwójna gra i uznając, że to jest gra przeciwko Polsce i z taką dobrą wolą, no zakładając, że po prostu pan Donald Tusk, jako może mniej doświadczony człowiek, a może z innych powodów, jest przez kogoś manipulowany, przekazuje panu arabskiemu notatkę informacyjną z rozmowy, jaką jego minister, pan Hanslik, przeprowadził z ambasadorem Rosji, podczas której to rozmowy zapowiedział 8 grudnia, że weźmie udział w uroczystościach katyńskich. A równocześnie w tej notatce przekazanej arabskiemu pisze, że aby uniknąć możliwości rozgrywania przez Rosję udziału najwyższych władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej w zbliżających się uroczystościach rocznicowych w Katyniu, należałoby zawczasu ustalić rangę przedstawicieli i konkretny plan obchodów.
Czyli to jakby przeczuwał bardzo konkretnie.
Więc widzi, że coś się złego dzieje, że ktoś tutaj sypie tryby, prowadzi do skłócenia premiera, urzędu premierowskiego i prezydenckiego. Zakłada, że być może nie ma tutaj złej woli ze strony premiera, że to jest jakaś obca agentura, że ktoś tutaj przeszkadza i pisze wprost do arabskiego, żeby przekazał premierowi: panie premierze, ktoś nas chce skłócić, musimy uważać i ustalić razem tak, żeby sprawa nie obróciła się na szkodę Polski. Jesteście manipulowani. Ja jako najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej będę w Katyniu, ponieważ mam taki obowiązek, ponieważ prezydent reprezentuje cały naród, nie tylko administrację rządzącą, ponieważ prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. W związku z tym on ma obowiązek być na takiej uroczystości. Co więcej, tutaj jest taka sytuacja, o której muszę dwa słowa powiedzieć, ponieważ ona jest niesłychanie istotna. Mianowicie ta kwestia była rozważana przez Trybunał Konstytucyjny. Może państwo pamiętają, na kanwie sporów, które były między kancelariami premiera i kancelariami prezydenta w tamtym czasie, rzecz została oddana do Trybunału Konstytucyjnego.
Po tej Brukseli chyba, tak?
Tak. I Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to prawda, iż kierunki polityki zagranicznej wyznacza rząd, ale prezydent ma prawo je realizować, a rząd ma obowiązek informować prezydenta.
Jakie ma kroki.
Informować, tak żeby prezydent swoim działaniem realizował skutecznie tę samą politykę, co rząd.
Panie pośle, wiemy coś o tych spotkaniach w kawiarniach moskiewskich?
Wiemy o tych spotkaniach, tak, wiemy o tych spotkaniach.
Ale może ja trochę przeskakuję, może dojdziemy do tego za moment.
Tak, wiemy o tych spotkaniach w kawiarniach.
To jest bardzo ciekawe, czy to jest taka forma też dyplomatyczna, żeby takie sprawy omawiać, nie wiem, przy kolacji, prawda, gdzieś tam?
W sposób oczywisty nie. To jest spotkanie, ojciec przywołuje takie spotkanie, do którego doszło między panem arabskim, a panem ministrem Uszakowem, który był do tych rozmów skierowany przez premiera Putina. Tam było kilka rozmów po 3 lutym, które się odbyły. To jest rozmowa, o ile się nie mylę, z 17 marca. Głowy nie dam, ale tak mi się wydaje, że to jest ten moment. I rzeczywiście oni zostali wciągnięci w pułapkę przez pana Uszakowa. Na ile sobie z tego zdawali sprawy, tego nie wiem, ponieważ Uszakow zaproponował rozmowę w jednej z restauracji rosyjskich i oni rzeczywiście tę rozmowę tam odbyli. I to jeszcze w takiej sytuacji, iż arabski doprowadził do tego, iż najpierw była z nim tylko tłumaczka, a w pewnym momencie przeszli na angielski i tu tłumaczkę także oddalili. Zresztą z tej części, w której ona była, zobowiązał arabski tę tłumaczkę, panią Gładyś, do tego, żeby milczała, żeby nikomu o tym nie mówiła. To było przyczyną zresztą późniejszej awantury. Pan ambasador Barr powiedział, że to jest skandal, to jest moja pracownica, ona nie ma prawa mieć żadnych tajemnic przed ambasadorem, a tutaj pan Arabski zobowiązuje ją do milczenia. Dlaczego to jest rzecz niebywała, taka rozmowa? No, dlatego, że jeżeli prowadzimy rozmowy na obcym gruncie z przedstawicielem obcego mocarstwa i rzecz dzieje się w kawiarni, restauracji, domu prywatnym, to on przy pomocy służb specjalnych może przygotować teren
jak chce.
Jesteśmy
jak na patelni.
Jesteśmy na jego warunkach, tak. Na jego łasce.
Nagrywani, podsłuchiwani.
Może być tak nagrywani, podsłuchiwani, filmowani. Można z tym materiałem potem zrobić, co się w ogóle chce i dajemy drugiej stronie pełne możliwości działania i nie mamy nawet możliwości zaprotestowania później przeciwko temu, bo jeżeli rzecz się dzieje w urzędzie, w kancelarii, w gabinecie ministra, prawda, wtedy można złożyć protest, proszę bardzo, byłem nagrywany w urzędowym gabinecie.
Gdzie jest gwarancja niedokonalności.
Gdzie jest gwarancja, tak powiem, no i pewnej dyskrecji, prawda? Tak. Tymczasem tutaj, a tu rzecz się dzieje w kawiarni, w restauracji.
Nie, bo tak się spotykają starzy
znajomi. To można zrobić, co się chce.
Przyjaciele, prawda, coś tam bardzo bliscy, no bo jak, no bo to nie jest forma urzędowo-dyplomatyczna dwóch państw. Fakt, że jeden jest potężny imperium, prawda, drugie nieco mniejsze, ale... Ale to nie jest taka formuła. To tak jakby z tych filmów szpiegowskich, trochę takie sceny, że gdzieś tam
to prawda.
Spotkanie
to prawda. I zgoda,
w ważnej sprawie. Prawda?
I zgoda na spotkanie w kawiarni przy oficjalnym wyjeździe i oficjalnych rozmowach sugeruje, że są jeszcze jakieś inne kwestie, które chce się załatwić poza protokołem dyplomatycznym i poza oficjalnym zleceniem. Że być może są jakieś tajemnice, które są przekazywane między tymi ludźmi, które ich łączą. Które ich łączą i które mają być ukryte przed rządami, jakie są przez nich reprezentowane.
Czyli ten grudzień 2009 jest bardzo tutaj...
Grudzień był absolutnie kluczowy.
Daty i spotkania.
Grudzień był kluczowy. Od tego momentu wiadomo, że pan prezydent chce jechać i rzeczywiście decyzja ze strony pana Donalda Tuska do urzędów, jak pamiętacie państwo przedtem, w tych urzędach mówiono tylko o spotkaniu Putina z Tuskiem. Teraz odwrotnie. Teraz jest decyzja, że poszczególne urzędy mają omawiać wspólną wizytę prezydenta i premiera. I mamy tutaj zeznanie pani Agnieszki Wielowiejskiej, która jest szefową Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I ona mówi, w styczniu 2010 roku, po tym właśnie grudniowym monicie, podjęto decyzję o wstępnej dacie uroczystości, w których mieli uczestniczyć i premier, tak. I prezydent.
I a propos kancelarii, no mamy też 23 dzień grudnia i śmierć pana Michniewicza. No.
Rzeczywiście, to jest tajemnicza sprawa. Ja bardzo chcę tutaj od razu powiedzieć jedną rzecz. Bardzo długo i tak publicznie często odpowiadałem, gdy pytany o sprawę pana Michniewicza, podnosiłem, że wątpię, by ta śmierć miała jakikolwiek związek z tragedią smoleńską. Raczej wiązałem to z równolegle dziejącą się kwestią afery hazardowej. Tak sądziłem. Muszę to zweryfikować, chcę przeprosić państwa. Oczywiście nadal nie jest tak, że mamy jakiś materiał dowodowy, materiału dowodowego nadal nie mamy, ale rola, jaką odegrał później dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a tę funkcję zajmował pan Michniewicz, była tak duża, tak istotna, a sposób prowadzenia tych negocjacji ze strony pana Tuska był tak pokrętny, tajemniczy i świadomie mający wprowadzić w błąd prezydenta, że rola człowieka, który miał dostęp do tych wszystkich tajnych materiałów, rzeczywiście była olbrzymia i można domniemywać, że istniała zmiany, że tak powiem, czy też wyeliminowania kogoś. Nie jest, tak powiem, rzeczą zupełnie niewyobrażalną, no by ktoś do tego dążył.
Bo to się dopytuje, no bo ten grudzień był gorący, prawda? To było jak w ulu, te wszystkie nuty,
tak,
wymiany, spotkania,
dokładnie
to kręcenie,
tak,
prawda, żeby tutaj nie dopuścić do tych wizyt
dokładnie
późniejszych.
Tak. No, ale... I 13 stycznia dochodzi ostatecznie, nie wiem czy ten dokument będzie widać, bo on jest troszeczkę zamazany.
Ksero to jest, prawda? O,
tak, ksero. Do ustalenia, że w prawym górnym rogu widać dekretację pana Arabskiego ręczną,
tak jest,
że 10 kwietnia zostaje wyznaczona data wspólnej wizyty pana premiera i pana prezydenta w Katyniu. Co więcej, jest zeznanie pana Arabskiego i to następne zeznanie, które przeczy wersji Tuska, w którym Arabski, pan minister Tomasz Arabski mówi, ja musiałem tę datę to ustalić w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. A więc pan Arabski potwierdza, że Tusk nie tylko był informowany o tej dacie, ale także, że w rozmowie z Arabskim on ustalił datę wspólnej wizyty. Wspólnej wizyty, o której wiemy, że od początku zamierzał, żeby do niej nie doszło.
A potem mówił, że się z mediów dowiedział, prawda?
No właśnie, potem mówił, że się z mediów
dowiedział. Panoramy czy Wiadomości się dowiedział, że...
Zobaczmy, widzimy, jak fałszywą grę prowadzi ten człowiek przez cały czas. Prowadził z prezydentem, a teraz prowadzi z nami.
Co nam jeszcze mówią akta i kiedy skonfrontujemy fakty?
Prawda? Pan prezydent zorientował się, podobnie jak wcześniej zorientował się, że Rosjanie rozgrywają tutaj jakąś podwójną grę, że namawiają do złego pana premiera Tuska, zorientował się, że sprawy idą w złym kierunku, że ktoś próbuje odsunąć i rozegrać także jego, w związku z tym 27 stycznia rozsyła do wszystkich ministerstw. Rozsyła swoje stanowisko. Informuje, że będę na uroczystościach kwietniowych w Katyniu. I taką notę otrzymuje minister Sikorski, minister Arabski, minister Rotfeld, minister Kremer. Otrzymują wszyscy zainteresowani oficjalną
czarno na białym.
Otrzymują, tak. I otrzymują Rosjanie także. I otrzymują Rosjanie także. Tutaj już nie ma wątpliwości. Pan prezydent oficjalnie...
Na 3 miesiące właściwie przed, prawda?
Tak jest. Oficjalnie to stwierdza. Bardzo ciekawa była reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcę Państwu przedstawić reakcję pana Jarosława Bratkiewicza, jednego z wyższych urzędników tego ministerstwa, zajmującego się sprawą katyńską, który tak skomentował notę pana prezydenta. Udział premiera w obchodach 70. rocznicy, premiera, czyli Donalda Tuska, w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Katyniu był rozważany, ale jedynie do dnia 27 stycznia. Nie zajmowałem się hipotetycznym udziałem premiera w obchodach w Katyniu na czele polskiej delegacji. W styczniu 2010 roku były tylko rozważania, kto stanie na czele delegacji, premier
czy prezydent.
Czy prezydent. Po 27 stycznia rozważania te się skończyły, gdyż wiadomym było, że na czele delegacji stanie prezydent. Bowiem z chwilą, kiedy prezydent podjął decyzję, że pojedzie, zamknął te możliwości zwodzenia siebie i opinii publicznej, oddalania tej decyzji, która była przyczyną dotychczasowej gry, od tego momentu cała zabawa przestała.
Powiedział jasno, ja jadę
iść, tak? I w związku z tym pan Donald Tusk już miał pełną świadomość, że nie uda się tak zrobić, żeby on z Putinem byli na tej uroczystości 10 kwietnia, a pan prezydent został wyeliminowany. Tego już nie da się zrobić. Wtedy zapada jedna z kluczowych decyzji, nawiasem mówiąc, ta o ściągnięciu do ambasady polskiej w Moskwie pana Turowskiego. To właśnie wtedy pan Turowski, który już jest poza służbą, jest prywatnym człowiekiem, gdzieś zarabia, jak w Poznaniu, czy gdzieś indziej.
Przypomnijmy w dwóch zdaniach, panie pośle, osobę.
No to jest osoba, o której rzeczywiście warto powiedzieć jeszcze więcej. I jeszcze jedno słowo powiemy także w związku ze sprawą katyńską, może nawet nie jedno, ale to jest człowiek, który był komunistycznym szpiegiem przez dziesięciolecia i to człowiekiem, który odgrywał kluczową rolę w rozbijaniu kościoła. W rozbijaniu kościoła, w szpiegowaniu Towarzystwa Jezusowego.
Na Watykanie blisko.
Był także później w Watykanie przez wiele lat. Cieszył się olbrzymim zaufaniem i był człowiekiem, można powiedzieć, renesansowym. Z jednej strony pisał bardzo wysublimowane raporty do Służby Bezpieczeństwa o tym, co sądzi o polityce Watykanu, co sądzi o szansach takiego lub innego purpurata na awans, zajęcie danego stanowiska. Donosił, ale o sprawach niesłychanie ważnych na najwyższym szczeblu światowym. A równocześnie wieczorkiem pisał na przykład raport. A oprócz tego powiedziano, moi koledzy z podziemnego pisma, spotkanie w Lublinie, powiedzieli mi, że w sobotę na rynku lubelskim w piwnicy będzie powielacz, bo tam skończą pracować nad swoją najnowszą książką. Czyli z jednej strony donosił o wielkiej światowej polityce Kościoła, ale także wydawał swoich kolegów.
Drobny.
Przy okazji.
I z drugiej strony no, pozytywnie zweryfikowany i nagle jak królik z kapelusza pojawia się...
I nagle jak królik z kapelusza pan minister Sikorski mianuje go ambasadorem tytularnym i kieruje do ambasady polskiej właśnie po 27 stycznia, do ambasady polskiej w Moskwie z jednym zadaniem. Ty masz nadzorować wizytę pana prezydenta Kaczyńskiego. Już wiadomo, że ona będzie. Nie mogliśmy jej zapobiec. Pan Kaczyński pojedzie, to ty masz to nadzorować.
A potem pan pamięta, pan poseł, to zdjęcie też, jak przyjeżdża pan premier Kaczyński po tragedii i też tam w autobusie takim...
Przez cały czas jest Turowski. Jak on zeznaje, my jeszcze do tych jego zeznań wrócimy. Był do godziny 11 rano następnego dnia. Był do 11 rano następnego dnia.
A
robił różne rzeczy, między innymi na przykład uniemożliwiał polskim Polakom fotografowania miejsca tragedii. Sam się do tego przyznaje, że zrobiłem wszystko, żeby zapobiec fotografowaniu po to, aby śledczy mogli spokojnie pracować.
Śledczy rosyjscy?
Rosyjscy, tak. On chronił rosyjskich śledczych przed wścibem...
Taka jest rola ambasadora...
Przed wścibem polskich urzędników, bo to było działanie, które akurat było skierowane przeciwko jednej z pań z ambasady. Ale jeżeli na chwileczkę możemy ten tok wydarzeń przerwać, żebym o jednej ważnej rzeczy mógł powiedzieć.
Bardzo prosimy, panie pośle.
Mianowicie, proszę państwa, pan Donald Tusk, jego ministrowie przedstawiali... To dążenie do wizyty pana Putina w Katyniu jako swój wielki sukces i wielką zasługę. Mówili, to wspaniałe, przyjedzie Putin i może powie przepraszam. To pierwszy raz w dziejach się zdarzy, coś takiego może zdarzyć. No, zapomnieli, że pan premier Czernomyrdin był w Katyniu. Był w Katyniu właśnie też w kwietniu 1994 roku, składał wieńce, składał kwiaty, prosił o wybaczenie za zbrodnie komunistycznego NKWD. To nie jest tak, że pan premier Putin byłby pierwszym. Gdyby był, jak państwo pamiętacie jego przemówienie z 7 kwietnia, niestety nie zrealizowały się te nadzieje, że przeprosi, czy że przekaże jakieś nowe dokumenty. Przez cały czas mówiono o słynnej liście białoruskiej. Za to strona polska, my wszyscy, nie pan Donald Tusk, my zapłaciliśmy. Jak zapłaciliśmy? Warto o tej cenie pamiętać. Cena numer jeden. To jest stanowisko Platformy Obywatelskiej i rządu pana Donalda Tuska, iż Katyń nie jest zbrodnią ludobójstwa.
Właśnie,
to były wielokrotne oświadczenia, przede wszystkim pana marszałka Niesiołowskiego, ale także głosowanie całego klubu Platformy Obywatelskiej we wrześniu 2009 roku przeciwko uchwale przypominającej, że to jest zbrodnia ludobójstwo. Ludobójstwo zostało wykreślone, bo Rosjanie tego żądali.
To znaczy wtedy ta nie przedawnia się, prawda? Przedawnia się,
zgadza się.
Zbrodnia.
Zgadza się. Gdy jest zbrodnia ludobójstwa, nie ma przedawnienia. Po drugie, zawarto nową umowę gazową. I to tak się złożyło, że tego samego dnia, kiedy pan prezydent oświadczył, że pojedzie, czyli 27 stycznia 2010 roku, została zawarta nowa umowa gazowa, która, jak obliczono w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego, ma nas kosztować 14 miliardów złotych. 14 miliardów ponad normalne koszty, jakie będziemy musieli ponieść. Oraz umorzono Gazpromowi, umorzono 1 200 000 000 długu. Ale jest jeszcze jedna cena. Ale jest jeszcze jedna cena, która ma inny charakter. Mówię teraz o stronie prawnej wyłącznie. Otóż pan Donald Tusk, poza tym, że zawarł tę umowę tam 7 kwietnia na grobach katyńskich, zrobił coś jeszcze. Położył kamień węgielny pod cerkiew prawosławną, która tam wtedy była zaczęta, zaczęto ją budować. Dzisiaj, o ile się nie mylę, ona jest właśnie święcona, ona jest właśnie ostatecznie erygowana i zasłania cały kompleks katyński. Odbyło się to ze złamaniem umowy polsko-rosyjskiej, która normuje, co można, a czego nie można i na jakich warunkach stawiać w miejscach pamięci, w miejscach, gdzie leżą pomordowani. Tak ta cerkiew wyglądała w trakcie budowy jeszcze rok temu, w stanie surowym. Dzisiaj jest nieporównanie większa i zasłania cały obszar katyński.
Czyli to tak, jakby porównać, no nie, trudno mi porównać, jakby na przykład w Auschwitz.
No tak, w każdym razie to zostało zrobione i to zostało zrobione bez aprobaty ministra kultury. Po prostu zadecydował pan Donald Tusk, że tak będzie. Tak więc to nie jest tak, że my coś na tym zyskaliśmy na tej wizycie. Nie dość, że doszło do tragedii i zginęła polska elita, ale już na samym wejściu, w samym założeniu musieliśmy zapłacić umową gazową, musieliśmy zapłacić rezygnacją rządu z nazywania tej tragedii ludobójstwem i musieliśmy zgodzić się na to, że symbolem Katynia będzie od tego czasu cerkiew prawosławna. Oczywiście chrześcijańska, więc bardzo dobrze, wszyscy się cieszymy, ale to jest normowane umowami. Ta umowa została złamana. I od tego czasu, od tego momentu, od telefonu między panem premierem i panem premierem Putinem, telefonu, który nie był wcale zaskakujący, nie był wcale telefonem nieumówionym wcześniej, odwrotnie, mamy tutaj relację samego pana Donalda Tuska, który mówi: przed tym telefonem spotkaliśmy się z panem Rotfeldem, z panem Grasiem, także z innymi i omówiliśmy, co będę mówił w czasie tej rozmowy. Bo oczywiście takie telefony się umawia. Nie jest prawdą, jak później publicznie mówił o tym,
że są zaskoczeni.
Że był zaskoczony.
Telefon z Moskwy.
Wszystko było umówione. To, że będzie wizyta Putina, było umówione. To, że będzie, jakie będą warunki. To, że będą rozmawiali tam o gospodarce. To, że będzie erygowana cerkiew. To wszystko było wcześniej umówione. Telefon był tylko, że tak powiem, reakcją na pismo prezydenta z 27 stycznia. Reakcją, która przerzucała niejako inicjatywę na stronę rosyjską i pozwalała dalej tę kwestię rozegrać. Co mówi, jak zmienia się atmosfera od tego momentu? Od tego momentu obie strony, które razem grają przeciwko prezydentowi, czyli zarówno strona rosyjska, jak i strona Donalda Tuska, publicznie, jawnie w tych rozmowach mówią: my się w takim razie w ogóle wizytą prezydenta zajmować nie będziemy. Chce jechać, niech jedzie, ale niech załatwia to sobie sam. My mamy osobną wizytę 7 kwietnia, a jego nas nie interesuje. Jeżeli państwo pozwolicie, jeżeli ojciec pozwoli, przeczytam zeznanie pana Jurija Uszakowa, który po stronie Putina był takim odpowiednikiem szefa kancelarii premiera z dużo większą władzą, bo w Rosji to jest inaczej ustawione, ale analogiczną.
Arabski, prawda?
Taki rosyjski, arabski. Nie wiem, czy rosyjski, arabski to nie brzmi jakoś dwuznacznie, no ale w każdym razie tak.
Rosyjski pan arabski.
Rosyjski pan arabski. A mówi w ten sposób, relacjonuje rozmowę z nim pan Maciej Pawlak. Byłem podczas spotkania w Warszawie ministra arabskiego z Uszakowem w kancelarii. Spotkanie dotyczyło agendy spotkania Putin-Tusk. Był minister Kremer, minister Przewoźnik, dyrektor Bratkiewicz. Na spotkaniu był poruszony udział prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Katyniu. Było to tylko poinformowanie strony rosyjskiej. Reakcja ze strony rosyjskiej była jednoznacznie negatywna. Uszakow podkreślił, że strona rosyjska nie zaprasza prezydenta Polski do Katynia. To było na koniec spotkania i to zakończyło to spotkanie. Mówiąc krótko, Rosjanie powiedzieli: nie, my mamy, tak powiem, swoje rozmowy z panem Tuskiem, my mamy swoje umowy, nie będziemy się zajmowali panem prezydentem. On nas nie interesuje. I od tego czasu, szanowni państwo, od tego momentu reakcje wszystkich urzędów, zarówno rządu Donalda Tuska, jak i rosyjskich, są identyczne. Są identyczne.
A powinno być odwrotnie. Powinno być premier... Hola, hola, przepraszam, panie prezydencie, czy panie premierze Rosji. Nie wiem, jak to nazwać, ale honor naszego państwa, naszego narodu domaga się, żeby te uroczystości przeżywać tak i tak. To są nasze warunki. Bo to tak wygląda, że potężne rosyjskie państwo...
Nagle staje się tak, że... urzędnicy państwa polskiego ustalają razem z urzędnikami rosyjskimi za plecami prezydenta Rzeczpospolitej jakieś układy, jakieś porozumienia, jakieś spotkania. I co więcej, nie w żaden sposób jego o tym nie informują. Są lojalni wobec strony rosyjskiej, a nie są lojalni wobec prezydenta Rzeczpospolitej.
No i jeszcze tak patrząc, bo czas nam bardzo szybko płynie, panie pośle, panie ministrze, będziemy mieć okazję jeszcze w Radiu Maryja, ale taką myśl, bo gdyby nie było katastrofy, nie było tragedii, to pewnie tych dokumentów byśmy nie zobaczyli, prawda?
To prawda. To prawda, tak, te dokumenty są bezcenne.
Tylko byśmy mówili, że były zgrzyty, no coś tak, ale jednak ta tragedia stała się takim momentem, że... tutaj odkrycie to następuje.
To prawda. Te dokumenty są niezbędne, zupełnie bezcenne, także z punktu widzenia tego, o którym ojciec mówił. Nie tylko, że ci ludzie sami przyznają się do działania na szkodę państwa polskiego i na szkodę prezydenta polskiego. Ja jeszcze tylko jeden fragment odczytam, dobrze? Mówi pani Agnieszka Wielowiejska, szefowa Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W momencie podjęcia decyzji o realizacji wizyty premiera Tuska w Rosji planowanej na dzień 7 kwietnia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wycofała się z przygotowań do obchodów w dniu 10 kwietnia, bo tam nie przewidywano obecności premiera. Do tego czasu kancelaria była zaangażowana w przygotowanie obchodów 10 kwietnia z powodu planowanego udziału premiera. I wszyscy urzędnicy to powtarzają. I wszyscy urzędnicy rosyjscy i premiera Tuska mówią to samo. Nie zajmujemy się załatwianiem statusu dyplomatycznego dla prezydenta, bo nas to nie interesuje. Nie zajmujemy się załatwieniem ochrony dla prezydenta, bo nas to nie interesuje. Żadnymi sprawami, z którymi prezydent przychodzi do nas, nie zajmujemy się. Zajmujemy się tylko wizytą premiera
ona jest centralna,
Tuska i premiera Putina. I to samo mówią Rosjanie. Nas to nie interesuje, nas interesuje tylko wizyta premiera. Do tragedii doszło dlatego, że gra przeciwko prezydentowi prowadzona przez premiera Donalda Tuska razem ze stroną rosyjską stworzyła przestępcom możliwość działania. Otworzyła wszystkie drogi, pozbawiła prezydenta jakiejkolwiek ochrony, uczyniła go bezbronnym wobec zewnętrznego ataku. I już zupełnie, proszę ojca, na koniec chcę powiedzieć o rzeczy strasznej, co do której były dotychczas domniemania, a teraz możemy już powiedzieć, że tak było. Że tak było. Otóż zeznanie pana Turowskiego, o którym mówiliśmy, z 15 lipca 2011 roku, mówiące o tym, co się działo już po tragedii, po katastrofie. I on mówi tak. Ja i pracownicy ambasady byliśmy jednymi z pierwszych osób na miejscu katastrofy. Przed nami zdążyli tam dojechać strażacy, milicja, służby lotniska i funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Jeden z funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, wychodząc z terenu katastrofy, na moje pytanie, co się tam dzieje, powiedział mi, o ile dobrze pamiętam, że trzy osoby dawały żyznienne refleksje, on tutaj przytacza dosłownie rosyjskie wyrażenie, czyli
oznaki życia.
Tą informację przekazałem Dariuszowi Gorczyńskiemu. To niesłychanie wstrząsające świadectwo, a z punktu widzenia prawnego, ja wiem, tam zginął prezydent, tam zginęli dziesiątki osób, a my mówimy tylko o trzech, to się może wydawać niestosowne, ale to jest dowód materialny, że różnorodne zaniedbania, na przykład niedopilnowanie, żeby była karetka pogotowia na miejscu, na przykład, doprowadziły do tego, że te osoby, które można było uratować, które być może mogły przeżyć, zginęły, dlatego, że pan Bogdan Klich nie dopełnił swoich obowiązków. Zginęły dlatego, że pan Arabski nie dopełnił swoich obowiązków. Zginęły dlatego, że pan Sikorski nie załatwił wszystkiego, co jest możliwe. I że pan Donald Tusk grał razem z Putinem przeciwko premierowi polskiemu. To jest tak zwana materializacja przestępstwa. Bowiem w innych wypadkach możemy powiedzieć, nie wiemy. Zginęli natychmiast. I bez względu na to, czy tak, czy inaczej by działali ci ludzie, oni by i tak ponieśli śmierć. Ale w tych trzech wypadkach mamy dowód na to, że zaniechania doprowadziły do takiego straszliwego skutku.
Czy czuje się pan, że zaatakował pan politycznie rząd tym doniesieniem, którym ma pan złożyć?
Proszę ojca, ja wiem, że ja już mówiłem kilka razy, że to jest ostatni raz, ale proszę mi pozwolić jeszcze naprawdę ostatnie zeznanie pana Donalda Tuska, bo ono podsumowuje w straszliwy sposób jego stanowisko. On zeznawał na koniec tak. W momencie, jak dyplomacja polska uzyskała efekt w postaci zaproszenia przez premiera Putina, to działania kancelarii premiera na tym się skoncentrowały. To znaczy skoncentrowały się na moim spotkaniu z premierem Putinem. Byłem przekonany, mówi Donald Tusk, w stylu, który wszyscy znamy w ciągu ostatnich lat. A więc byłem przekonany, że to również ułatwia organizację udziału pana prezydenta w uroczystościach 10 kwietnia.
Ułatwia.
Tak podsumowuje pan Donald Tusk działania, które były skoncentrowane na uniemożliwieniu udziału pana prezydenta Kaczyńskiego i które doprowadziły do śmierci pana prezydenta i polskiej elity. On mówi, że to miało ułatwić tę wizytę. Proszę ojca, czy ja się czuję, że zaatakowałem? Nie. Ja czuję, że wypełniam swój obowiązek. Nie jest moją intencją atakowanie kogokolwiek. Dopóki nie miałem dowodów w postaci ich własnych zeznań, dopóty wskazywałem na domniemania tam, gdzie one były, ale w żadnym wypadku nie obarczałem ich pełną odpowiedzialnością. Dzisiaj po przeczytaniu tych dowodów zebranych przez prokuraturę mogę powiedzieć.
Całkowicie tak, inaczej dwa lata temu
ci
pan mówił,
ludzie,
prawda?
Bo... Tak, ci ludzie winni są, współwinni są tej śmierci. No, nie ukrywam, że także doprowadzenie przez zespół parlamentarny, przez profesorów Biniendę, Nowaczyka, Berczyńskiego i innych, także analiz technicznego przebiegu wydarzeń, w których my już w daleko idącą pewnością możemy powiedzieć, to nie była żadna przypadkowa katastrofa.
Właśnie, bo
to nie był wypadek.
Układa się sekwencja. Było tak, Kaczyński ma nie być w Smoleńsku. Tak można powiedzieć, według tych aktów.
Ale tak, oczywiście. Kaczyński ma nie być.
Przeszkody. Tak. Jedna, druga, trzecia, czwarta, te wszystkie papierowe, dyplomatyczne, transportowe. To nie pomaga, no to nie ma go, prawda? Do skutku.
To dochodzi do śmierci. Tak, rzeczywiście taki ciąg.
Bardzo taka sekwencja,
taki,
mówię.
Taki straszliwy ciąg wydarzeń.
Czarna,
jest tutaj sugerowany. Jest wprawdzie taka informacja ze strony człowieka, który już nie żyje, pana Tytekowskiego, który współpracował z jednym z ośrodków zachodnich, z ośrodkiem w Stratford. I on przekazał, że według niego było trochę inaczej, że Rosjanie umówili się z panem Donaldem Tuskiem, żeby zrobić wszystko, co możliwe, żeby nie dopuścić pana prezydenta na miejsce i że takie scenariusze takiego działania oni mają, ludzie Putina, także inne przygotowane, ale tak naprawdę nie było ich intencją doprowadzenie do śmierci, tylko uniemożliwienie lądowania. Nastąpił błąd w działaniu i doszło do śmierci, która nie była zamierzona, ale była spowodowana. Tak mówił były funkcjonariusz KGB, pan Cwietakowski. Ja teraz tego nie rozstrzygam. Z badań polskich i amerykańskich, kanadyjskich naukowców wynika, że przyczyną były dwie eksplozje, które doprowadziły do zniszczenia tego samolotu, który już odlatywał znad tego lotniska. Odlatywał.
Czyli tak czy owak możemy powiedzieć, podsumowując tę część, że nastąpiła rzecz bardzo straszna, że Dowiedzieliśmy się poprzez tą tragedię, jakie są prowadzone, jakimi formami, jakimi narzędziami prowadzi się politykę zagraniczną, albo się uniemożliwia prowadzenie, może lepiej powiedzieć, prawda, prezydenta, głowa państwa.
W jaki sposób działa się na szkodę Polski, działa się przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej. Stąd ten artykuł 129 w naszym zawiadomieniu. Ci ludzie wchodzili w zmowę z przedstawicielami obcego mocarstwa przeciwko własnemu prezydentowi i świadomie, zimno, na zimno oszukiwali prezydenta, oszukiwali opinię publiczną po to, żeby utrudnić możliwość prowadzenia polityki politycznej, polityki zagranicznej przez Lecha Kaczyńskiego.
Jakie to wszystko było podsiane jakąś niesamowitą niechęcią, prawda? A nawet być nienawiścią do tego człowieka, który konsekwentnie realizował politykę prezydenta polskiego, Polski.
Tak, możemy mieć bardzo różne i są krytyczne także opinie na temat polityki pana prezydenta Kaczyńskiego, ale nie mam, ja osobiście nie mam wątpliwości, że w tej kwestii to on reprezentował polską rację stanu. Nie tylko z urzędu, co mu się należało, nie tylko ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i polską konstytucję, ale także zgodnie z polskim interesem narodowym.
No, tak jest, oczywiście. Drodzy Państwo, zostało nam chyba 20 minut jeszcze czasu, więc zapraszamy do rozmów. Przypomnę telefony, które Państwo widzicie na ekranach. 56 do Torunia, 657 0011, 657 0012 oraz 657 0013 i 14. I jeszcze numer dodatkowy w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Są też dwa numery otwarte, gotowe dla Państwa. Rozmawiamy. Naszym gościem jest pan minister, poseł Antoni Macierewicz, temat odpowiedzialni za tragedię smoleńską. Nie wiem, czy są telefony, czy będzie jakiś przerywnik muzyczny. Jeżeli tak, to już za chwileczkę będziemy mogli rozmawiać z naszym gościem. I przypomnijmy też, że po 21.40, może z minutami, spotykamy się w Radiu Maryja. Będzie też okazja spokojnie i tak bardziej szerzej może jeszcze wejść w ten temat.
Państwo, materiału jest bardzo dużo.
Bardzo dużo i to właśnie ten wyrok, przypomnijmy, sądu, z jednej strony blokujący, zamykający dalsze dochodzenie, a z drugiej strony ujawniający bardzo wiele ciekawych materiałów. I też myślę, że gdyby tak dłużej popracować, to pewne porównania, gdybyśmy jeszcze znali może jeszcze inne, prawda, zeznania, takie może półoficjalne, to też będzie dopełnieniem.
Proszę ojca, ja mam nadzieję, śledczy
mają teraz
zespół parlamentarny nad tymi materiałami różnorodnymi pracuje i myślę, że będziemy mogli się podzielić ich następnymi elementami, następnymi fragmentami.
No i dziennikarze śledczy, tak się ich nazywa, odetchnęli, że no, mamy teraz wreszcie trochę materiału, który będziemy weryfikować, sprawdzać, porównywać, dopytywać się, to jest jakiś taki krok.
No mam nadzieję, że będą to robili, tak, jest ich obowiązek, po to wolna prasa istnieje, nie po to, żeby pisać laurki, prawda, dla rządzących, tylko żeby nadzorować ich pracę wtedy, kiedy jest ona niezgodna z interesem publicznym.
Właśnie, dochodzenie prawdy o Katyń, o Smoleńsk, o tragedię smoleńską, o historię Polski, a z drugiej strony teraz, panie pośle, ostatnie dni, prawda, przyszłość IPN-u. Wydawać się zagrożona. Właściwie to no nie ma sytuacja patowa, bo
wydaje się, że tak jest. Rzeczywiście
pieniędzy nie ma na wykupienie tego budynku. Z drugiej strony przenoszenie kosztuje niesamowicie.
Nie, to byłoby mało realne, żeby można było przenieść ten budynek, przenieść IPN do innego budynku. Wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe, więc tutaj trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązania finansowe, chyba że jest to pułapka mająca na celu zniszczenie IPN. To jest oczywiście też możliwe.
A pułapka taka, że no, ogłosi się, że jednak w tych warunkach nie ma tak możliwości
albo
pracy.
Że trzeba właśnie gdzieś ewakuować do kilku różnych innych mniejszych budynków, a na ten czas, kiedy ta ewakuacja będzie następowała, na przykład rok, dwa, trzy, cztery, pięć, zawiesza się niektóre funkcje instytutu, prawda? Na przykład wydawanie informacji o tajnych współpracownikach.
A jeszcze korzystając z obecności pana posła, bo czekam na telefony, to jak panu się wydaje, czy sprawa, kiedy był pan ministrem, prawda, i rozwiązywał, czy tam układał sprawy z WSI, a teraz katastrofa smoleńska i wchodzenie w te wszystkie zaułki, szczegóły, co było większym wyzwaniem, to znaczy bardziej kosztującym pana osobiście? Czy tu nie ma porównania w ogóle?
Powiem szczerze, nigdy tak o tym nie myślałem.
No bo wtedy też był gorący moment i
tak, różnorodne problemy były, one się są, niektóre z nich ciągną dalej. Ja bym powiedział tak, że patrzę na ten, w ogóle na moje różnorodne zaangażowania
publiczne. Czyli służba i zadanie.
Jako na dorastanie do wyzwań, zadań, problemów, które przede mną się pojawiają.
Czyli na tamten czas były tamte, prawda?
Dokładnie
co pan
tak.
prezydent właśnie świętej pamięci Lech Kaczyński dokładnie zlecił tak. panu osobiście.
To prawda. To pan prezydent rozstrzygnął i zdecydował o rozwiązaniu WSI i przez cały czas monitorował te działania i wspierał mnie w tych działaniach. To bez jego, tak powiem, ciągłego zaangażowania
teraz pan
by nie było możliwe.
Prawdy o, na temat jego śmierci. Jest jakieś pewne połączenie, prawda, też jakoś.
Proszę, ja się aż boję dalej to do końca drążyć. Być może przyjdzie moment, kiedy będą fakty materialne pozwalające to rozstrzygnąć, bo jest pytanie, które publicznie bywa często stawiane przez dziennikarzy i przez ludzi. Czy nie ma między tymi faktami związku? Czy to, że to pan prezydent Lech Kaczyński odegrał tak olbrzymią rolę polityczną w decyzji o rozwiązaniu i likwidacji wojskowych służb informacyjnych, nie odbiło się jakoś tragicznie później na przebiegu wydarzeń? I to jest znak zapytania.
Są dokumenty, jest dochodzenie. Prawda będzie dalej poznawana,
tak,
prawda?
Tak,
mamy telefon, panie pośle. Bardzo prosimy. Słuchamy Telewizja Trwam. Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu.
Witamy.
Mam pytanie do pana ministra. Pierwsze, może prawie trochę kontrowersyjne. Panie ministrze, czy pan nie zamierza popełnić samobójstwa?
Nie zamierzam.
Dobrze.
Nie, zdecydowanie nie zamierzam. Ja mam bardzo duże ambicje, jeżeli chodzi o długość życia i aktywność publiczną.
No to jest to pytanie w kontekście
tych
samobójstw.
Proszę się na mnie nie obrazić z tego powodu pytania, jest pytanie celowo w ten sposób zadane.
Wiem, jest problem.
Jest publiczna odpowiedź, bardzo jasna.
Jest rzeczywiście problem z tajemniczymi śmierciami w Polsce ostatnio, tak.
I mam jeszcze następne pytanie. Co pan minister sądzi na temat petycji do prezydenta Obamy? I co my tutaj w Stanach Zjednoczonych możemy jeszcze pomóc w tej sprawie w Stanach Zjednoczonych? Gdyby pan minister był uprzejmy, się podzielić swoimi radami, sugestiami. Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o tę petycję, której termin już został zamknięty, więc tutaj wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione. Blisko 30 tysięcy podpisów w błyskawicznym czasie, bo oczywiście bez Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika, Gazety Polskiej, to byłoby niemożliwe. Stało się możliwe, jak mówię, te 30 tysięcy w 5 dni zostało zebranych i to jest olbrzymi sukces, który musi uświadomić urzędnikom pana prezydenta Obamy i jemu samemu, jak gorąca i ważna ta sprawa jest dla Polaków. Mówię tutaj o pewnych aspektach psychologicznych, bo myślę, że od nich w dużym stopniu zależy, jak będzie wyglądała odpowiedź. Czy ona będzie taką, jak często dotychczas uzyskiwaliśmy, a które się sprowadzały do mówienia, macie własny rząd, macie własnych ministrów, macie własną prokuraturę, to ona jest zobowiązana przede wszystkim się tym zajmować, a nie my, obce państwo i obcy prezydent. Tak dotychczas prezydent Obama odpowiadał, dodając, jeżeli tylko rząd polski się zgodzi, to my chętnie pomożemy. Ale dopóki nie ma decyzji rządu polskiego, dopóty mamy związane ręce. Tak dotychczas odpowiadał. Ja jestem głęboko przekonany, że ta petycja sprawi, że on będzie musiał rozważyć zrobienie kroku dalej, zwłaszcza, że jego kontrkandydat republikański
jest jaśniejszy.
Dużo jaśniejszy.
W sensie wypowiedzi, tak.
Jego współpracownicy wtedy, gdy byliśmy, jasno deklarowali, że uważają, że ta sprawa musi być publicznie postawiona. Uczestniczyliśmy w tych rozmowach. Wiemy, że jest też rozważana kwestia jego wizyty w Europie i być może w Polsce. Więc tutaj pan Obama, jeśli chce mieć głosy polskie, musi powiedzieć coś więcej.
Dziękuję panu Jackowi i kolejny telefon jeszcze jest. Bardzo prosimy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Panie pośle, ja mam takie krótkie pytanie.
Kto mówi i skąd jeszcze?
Jan z Płocka.
Witamy.
Prawnik. Ja mam takie krótkie pytanie. Brakuje mi tu odpowiedzialności wskazania osób ze służb specjalnych. Przecież współczesne państwo nie może funkcjonować, zwłaszcza prezydent, taki organ, nie może funkcjonować bez ochrony służb specjalnych. A ja słyszę tutaj wypowiedzi pana posła, że on był bezradny, w zasadzie był oszukiwany i nic nie wiedział. No to jest w tym momencie bardzo zastanawiające, czy w ogóle tutaj w tym momencie ktoś jakby celowo nie wypełnił swoich obowiązków. Mam tu na myśli konkretnie jakieś służby za to odpowiedzialne. Przecież nie tylko są dyplomaci, przecież nie tylko są ministrowie. W których bym powiedział, to są ludzie z rządu i trudno ich za to obwiniać, że wypełniają jakąś linię polityczną rządu. Co służby specjalne, co się tu w ogóle na ten temat można dowiedzieć? Bardzo proszę o jakąś konkretną odpowiedź.
Dziękujemy.
Bo to jest jakiś wielki nieobecny w tym państwie, która niestety, zdaje się, kładzie się cieniem w ogóle na wszystkie sprawy naszego państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Janie, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. No, na pewno nie można nazwać służb specjalnych w Polsce nieobecnymi. Ja przypominam, że ostatni raport europejski mówił, że w Polsce założono w ubiegłym roku 2 200 000 podsłuchów, więc może ich nie widzimy, ale oni nas słyszą i to nie tylko dzięki telewizji Trwam, ale na bieżąco nas słuchają, więc na pewno nie jest to wielki nieobecny. Różne rzeczy o nich można powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest wielki nieobecny. Oczywiście te 2 miliony z czymś, to łącznie z billingami, z różnymi innymi formami kontroli, ale to jest przerażające na tle Niemiec, które mają połowę mniejszej ludności, gdzie jest 40 000 takich typów kontroli, to 2 200 000 sprawia, że nie wiem, tylko niemowlaki zdaje się są poza tą kontrolą. Za to zgadzam się z pana generalną tezą, ona jest bardzo ważna. Co w tej sprawie robiły służby specjalne? I od dzisiaj możemy to pytanie postawić bardzo precyzyjnie, bo do dzisiaj było tak, że nam odpowiadano, no tutaj był BOR i żadne inne służby w to nie były zaangażowane. No ale właśnie dzięki tej dekretacji na notatce z 8 grudnia, którą raz bym prosił jeszcze o pokazanie, wiemy już, że było inaczej. Tam na samym w górnym rogu jest dekretacja do wiadomości minister Cichocki. Do wiadomości minister Cichocki. Pan minister Cichocki w tamtym czasie był sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i to właśnie w tym charakterze przekazano mu tę notatkę. Dlaczego? Ano dlatego, że prezydent mówił, trzeba zwrócić uwagę na to, kto nas rozgrywa i czy Rosja nas rozgrywa. W związku z tym dekretacja na ministra Cichockiego pokazuje, że pan Arabski kazał sprawdzić. No a kto właśnie, czy tutaj nie mamy do czynienia z jakimś działaniem agenturalnym. I na podstawie tej właśnie notatki zwrócimy się do pana ministra Cichockiego, dzisiaj oficjalnie nadzorującego służby specjalne, żeby przedstawił Komisji do Spraw Służb Specjalnych, jakie działania zostały w wyniku tej dekretacji podjęte i w jaki sposób on i służby ochraniały prezydenta przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych. Z tego punktu widzenia ta dekretacja i ta notatka jest bezcenna, bo dotychczas nie mieliśmy narzędzia pozwalającego wymusić na służbach specjalnych informacje, co one robiły. Dzisiaj wiemy, zostały zawiadomione, dostały polecenie, żeby działać, no to co zrobiły?
Czyli jedna jak kartka, jeden dokument, który może być nieraz
przełomowy. Tak bywa w historii, tak bywa w polityce, prawdy. Że jeden podpis, jedna notatka może uruchomić całą lawinę wiedzy i informacji.
Panie pośle, czas płynie i ten naszym studiu, ale też ten czas, no mówię, polski, historyczny, tak możemy powiedzieć, bo to już jest ta tragiczna historia, która się wydarzyła. Do tej prawdy dochodzimy. Czy w jakim momencie pan teraz by powiedział, jesteśmy? W dochodzeniu prawdy, w pytaniu o to, jeśli tak można podzielić, nie wiem, półmetek,
co najmniej
dwie trzecie.
Co najmniej półmetek. Można by powiedzieć tak, że kończymy zarówno badanie przebiegu fizycznego, technicznego przebiegu tej katastrofy i to w tym roku moim zdaniem zakończy się raportem pokazującym do końca dokładnie, jak wyglądał fizyczny przebieg, łącznie z rozstrzygnięciem, czy to właśnie eksplozje były przyczyną tej tragedii, czy też były jeszcze jakieś inne fizyczne okoliczności i jaka była natura tych eksplozji, czy to była eksplozja na przykład oparów po benzynie, czy też był to ładunek wybuchowy, a może było jakieś działanie zewnętrzne. Ja tego teraz nie przesądzam. Myślę, że do końca tego roku to zrobimy. I z drugiej strony właśnie ostatnio udało nam się dzięki tym aktom pokazać w tę wewnętrzną maszynerię. Ten to działanie przeciwko prezydentowi od wewnątrz. Jakie były te polityczne narzędzia doprowadzenia do tej tragedii? Nie fizyczne, już nie eksplozje, tylko polityczne. W związku z tym myślę, że w tym roku mamy szansę zakończenia, czy w dużym stopniu pokazania wewnątrzkrajowych polskich mechanizmów, które zdeterminowały tę tragedię. No ale przecież główną odpowiedzialność ponoszą Rosjanie. Wiemy o tym, bo wiemy, że pan Klich, minister z drugim Klichem ukrywali dowody tego, iż to Rosjanie są winni. I rzeczywiście nie mamy tego raportu. Ten raport pana Milanowskiego gdzieś zanikł. Oni tak skutecznie to zrobili, że on jest niedostępny. Ale wiemy, że Rosjanie, w związku z tym to będzie następna część naszego śledztwa. Dochodzenie, kto po stronie rosyjskiej nacisnął ten przysłowiowy guzik. Kto jest odpowiedzialny po stronie rosyjskiej za śmierć polskiego prezydenta.
A my zapraszamy w Radiu Maryja na kontynuację tego tematu. Odpowiedzialni za tragedię smoleńską. Naszym gościem będzie ponownie pan poseł, minister Antoni Macierewicz. Serdecznie dziękuję, panie pośle, za to.
Dziękuję bardzo, z panem
Bogiem. Zapraszamy dalej.
Dziękuję bardzo.